Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Niestety, słuchając audycji, codziennie można odnieść wrażenie, że jak mieszkaniec nie zadzwoni do radia i nie pokaże palcem, to jest, co jest do zrobienia, to w Szczecinie nic się nie zrobi.
Mariusz Tołajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy Państwa, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić, jeżeli Państwo mają problemy z załatwieniem jakiejś sprawy w jakimkolwiek urzędzie, w jakiejkolwiek firmie, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Numer telefonu do naszego studia teraz 510-37-36, numer czujnego telefonu 510-37-32, adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Jak słyszeliśmy w wiadomościach, dzisiaj jeszcze mroźno, odwilż zapowiadana jest na weekend, ma być już 3 stopnie powyżej zera i słońce nawet. Nie wiem, jak zimą wyjdzie takie zestawienie słońca, a zatem chyba wysokie ciśnienie i temperatury na plusie, no ale może się uda. Mimo to 3 stopnie powyżej zera to także zimno i w dalszym ciągu trzeba będzie palić węglem i koksem i gazem i różnymi innymi opałami. Na temat cen koksu i węgla sporo było w naszym programie w czasie reakcji. Słuchacze skarżyli się, że te ceny skokowo wzrosły. No trudno się temu dziwić, skoro zima, zatem wszyscy chcą na tym węglu i nie tylko na opale w ogóle zarobić. Dzwoniliśmy do Nowogardu, sprawdzaliśmy, jak tam wyglądają ceny, także do składów w Szczecinie. Także próbowaliśmy dowiedzieć się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy przypadkiem nie jest to jakaś zmowa cenowa, która powoduje właśnie taki wzrost cen, ale na to zatelefonował. Zresztą cały czas odbieramy w tej sprawie telefony i maile od Państwa. Na to zadzwonił jeden ze słuchaczy i powiedział, poinformował, że w Runowie jest tanio. Posłuchajmy.
Dzień dobry, słucham właśnie Czas Reakcji, jest o węglu. No i tak gazetę przeglądam i wpadł mi w rękę gazeta łobeska. No i tak w Runowie skład węgla jest, no i miał węglowy 390 zł brutto tona. No to wcale nie jest drogo. Ekogroszek 590 brutto za tonę. I węgiel orzech 590. Także zapraszam do węgorzyna, do Runowa Pomorskiego, bo węgiel bardzo tani.
Dziękujemy za telefon. Mam wrażenie, że mała kryptoreklama nam się zrobiła, ale dobrze, skoro już podawaliśmy ceny w Nowogardzie, podawaliśmy ceny w Szczecinie, to dlaczego nie w Runowie? Sprawdziłem dzisiaj rzeczywiście na miejscu, takie ceny, jak pan powiedział, są. Mniej więcej troszeczkę one się zmieniły, ale mniej więcej rzeczywiście wszystko się zgadza. No tylko jeden mały problem jest. Otóż Runowo Pomorskie jest oddalone od Szczecina o 80 kilometrów z niewielkim okładem i jak policzyliśmy, transport, no na przykład 5 ton węgla do Szczecina kosztowałby około 500 zł, a więc cała zabawa się chyba nie opłaca. Dlaczego w Runowie jest taniej? Być może dlatego, że tam jest no duży węzeł kolejowy i po prostu niepotrzebne są pieniądze na pokrycie kosztów ewentualnego transportu. Prosto z pociągu do składu i dlatego takie ceny. Zatem jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł na przetransportowanie węgla bądź miału bądź koksu z Runowa trochę taniej, to może warto tam się wybrać. Było także o dymie sporo w naszych programach i w tej sprawie także otrzymujemy cały czas sygnały od Państwa. Jeden ze słuchaczy napisał do nas: wczoraj wieczorem był taki poziom na osiedlu Kaliny, czuć było smog, nie można było otworzyć okna, wcale nie jest dobrze. A to a propos tego, że mówiłem, że w Szczecinie wcale nie jest źle, bo mamy korzystne wiatry na północno-zachodnie. Osiedle Kaliny to, przypomnę, z jednej strony, po drugiej stronie ulicy Derdowskiego ogródki działkowe i być może właśnie stąd ten smog, stąd ten dym, no bo domyślamy się, że te bloki na osiedlu Kaliny ogrzewane są z secu, zatem tam o dymie nie może być mowy. Również po drugiej stronie ulicy Witkiewicza znajdują się domy stare poniemieckie. Tam też w większości chyba już ogrzewanie miejskie, ale być może jeszcze gdzieś funkcjonują jakieś piece, jakieś piece kaflowe, jakieś kominki. I to wszystko zwiewa na osiedle Kaliny i stąd ten smog. I jeszcze nasz słuchacz zaproponował, podrzucił taki pomysł aplikacji na smartfona. Ta aplikacja pokazuje, jakie jest aktualne zanieczyszczenie, jaki jest w ogóle stan powietrza w danym miejscu. Mogą Państwo zobaczyć te aplikacje, zdjęcie tego smartfona z aplikacją na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl. Wchodzimy w audycję Czas Reakcji i tam to zdjęcie już jest. Na naszej stronie można to wszystko obejrzeć. Aplikacja jest darmowa i dosyć ciekawa, ponieważ zbiera bardzo wiarygodne pomiary i dane w Szczecinie. Są to dane z ulicy Piłsudskiego, z ulicy Łącznej i z ulicy Andrzejewskiego, a wszystko to za sprawą Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Program nazywa się Jakość Powietrza w Polsce i aplikacja ta prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach państwowego monitoringu środowiska. Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i tak dalej. Ta aplikacja, właściwie link do tej aplikacji jest na stronie internetowej, której adres to powietrze.gios.gov.pl. Tak jak powiedziałem, aplikacja jest bezpłatna, łączy się ze stacjami, z których pobierane są aktualne dane o tym, jaki jest stan powietrza w danej chwili. W danym miejscu Sławek Orlik sprawdził, w tej chwili powietrze w Szczecinie jest dobre. Zatem możemy nabrać powietrze pełnymi płucami i teraz wrócimy jeszcze do tematu, który pojawiał się w naszym programie. Chodzi o rockera. Klub Rocker, nasz słuchacz, zaczął całą historię od skargi na ochroniarza z tego klubu. Według relacji naszego słuchacza został ten słuchacz potraktowany bardzo nieelegancko. Chciał dopić piwo, kończyły się już godziny pracy klubu i ten ochroniarz miał, według naszego słuchacza, go no po prostu pobić. Zostało wezwane pogotowie, została wezwana policja. Zgłoszenie na policję o ewentualnym pobiciu. Policja, przypomnę, sprawdza całą sprawę. Już gościliśmy na naszej antenie rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i dowiedzieliśmy się, że sprawa jest w toku. Jeżeli tylko pojawią się jakieś konkretne, dokładne informacje na temat przebiegu całego zdarzenia, to państwa oczywiście o tym poinformujemy. Również wystąpił na naszej antenie właściciel klubu Rocker, który przedstawiał swoją wersję. Wczoraj także prezentowaliśmy wersję opisaną przez pracownika ochrony w tym klubie. Jak państwo mogą się domyślić, zupełnie inaczej te wersje wyglądają. Zatem oczywiście nie ma co rozstrzygać. Trzeba poczekać na wyniki prac policjantów. W tej sprawie także otrzymujemy telefony. Wczoraj zatelefonował do nas słuchacz z sugestią, że być może błąd nie został popełniony przez ochroniarza, ani nawet przez klienta klubu Rocker, ale być może barman nie był dokładnie przeszkolony na okoliczność i tutaj należałoby szukać problemów i ewentualnych błędów. Posłuchajmy tego telefonu.
Jurek, stały słuchacz. Ja chciałbym się włączyć w dyskusję na temat tego przypadku, który miał miejsce w Rocker Pubie. Uważam, że kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest postawa barmana, ewentualnie barmanki. Z tego co wiem, to panowie przyszli około godziny 22 w drugi dzień świąt do pubu, a więc należało się domyśleć, że albo są już podpici, albo są skacowani. Ale wszystko jest w tym przypadku normalne, bo to nie jest żadne przestępstwo być podpitym czy skacowanym. Jeżeli panowie zamawiają piwo, piją i o godzinie 2 w nocy zaczepiają młode kobiety, to też jest wszystko w porządku, bo trudno, żeby w pubie ktoś kogoś tam nie zaczepiał. Przecież ludzie po to chodzą do pubu, żeby być zaczepiani albo żeby zaczepiać. I jest wszystko w porządku, ale jeżeli barman o 3 godzinie podaje im kolejne piwo, a przed zamknięciem informuje, że to jest dla was ostatnie piwo przed godziną 4, to uważam, że ci panowie mają prawo siedzieć do końca. Jest taka zasada w niektórych pubach do ostatniego klienta. I tymi ostatnimi klientami byli właśnie ci panowie.
Dziękujemy za ten telefon. Zatem być może tutaj barman rzeczywiście popełnił błąd, sprzedał piwo tuż przed zamknięciem lokalu, no i wyglądałoby na to, że ci klienci mieli trochę racji, że chcieli to piwo spokojnie wypić i mieć po prostu na to czas. Tak jak już powiedziałem, czekamy na opinię policji w tej sprawie. Policja pracuje, sprawdzany jest monitoring, sprawdzane są wszystkie okoliczności, no bo zgłoszenie jakby poszło. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, a teraz już na antenie powitam naszego pierwszego dzisiaj gościa, pan Marcin Nieradka ze Zbilku. Witamy na antenie, panie Marcinie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry i przenosimy się od razu na ulicę Studzienną 15. Przy tej ulicy stoi kamienica, która ma zły dach. Dach przecieka, o tym już mówiliśmy. Są problemy już od dłuższego czasu z tym dachem. Nasza słuchaczka zapłaciła za adaptację tego poddasza około 90 tysięcy złotych pewnej firmie, firma pana Dariusza R. Jak relacjonuje ta kobieta, ta słuchaczka, nie wywiązała się z umowy i dodatkowo mamy informację, że w sprawie działalności pana Dariusza R. prowadzone jest postępowanie w prokuraturze okręgowej. O tym także już mówiliśmy. Przypomnę oświadczenie pani Małgorzaty Wojciechowicz, rzecznika prokuratury okręgowej w Szczecinie. Dariusz R. usłyszał zarzuty oszustwa. W sumie poszkodowanych jest 13 osób. Wobec przedsiębiorcy ma być zastosowany dozór policyjny. Ma być też orzeczony zakaz prowadzenia podobnej działalności gospodarczej oraz zakaz opuszczania kraju, a śledztwo jest przedłużone do maja tego roku. Jak to śledztwo się zakończy, zobaczymy. Jeszcze jest trochę czasu. Natomiast pana Marcina chciałbym zapytać o to, co dalej z tym dachem i z tą umową, z tą konkretną firmą, która miała wykonać, przypomnę, adaptację tego poddasza, już bodajże jeden termin upłynął, 15 stycznia, tak?
Dokładnie tak, upłynął pierwszy graniczny termin. Powiem tylko tyle, że Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej, która zarządza tym budynkiem przy ulicy Studziennej. Natomiast posiadamy tam 86% udziałów jako Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. I staraliśmy się zmobilizować inwestora do tego, żeby zabezpieczył ten dach tak, by deszczówka nie lała się do mieszkań, lokatorów mieszkań komunalnych. Niestety nie osiągnęliśmy naszego celu. W związku ze stale przedłużającymi się tymi pracami remontowymi i, że tak powiem delikatnie, niestandardowym wykonaniem takich prac, zdecydowaliśmy się jako członek wspólnoty mieszkaniowej nie przedłużać, nie wyrazić zgody na kolejne przedłużenie terminu na adaptację tego całego poddasza. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że współpraca z tym inwestorem, który wykonywał te adaptację poddasza, zostanie po prostu zakończona.
Mhm. Czyli po prostu jest zakończona. Termin upłynął 15 stycznia. Z tego, co nam wiadomo, inwestor chyba zwrócił się do was o możliwość przedłużenia, tak? Wykonania tych prac?
Tak, dokładnie. Zwrócił on się do wspólnoty mieszkaniowej, którą zarządza spółka Agbil. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, my jako ZBILK nie wyrażamy już zgody na kolejne przedłużenie terminu.
Czyli ta współpraca jest definitywnie zamknięta?
Można tak powiedzieć, jak najbardziej.
No dobrze, co dalej z dachem? Bo jak domyślam się, dach jest rozgrzebany, być może jakoś tam zabezpieczony, no ale to chyba nie wystarczy. Trzeba to wszystko dokończyć. Co dalej? No ZBILK jest większościowym udziałowcem w tej wspólnocie mieszkańców, a zatem chyba to po stronie ZBILK-u należy ten główny ruch.
No powiem tak, zabezpieczenie tego dachu będzie wykonywane w najbliższym czasie przez spółkę Agbil. Zostanie również wykonana wycena dokonanych tam prac poprzez rzeczoznawcę. No natomiast kwestia dokończenia remontu tego dachu będzie leżała oczywiście po stronie całej wspólnoty mieszkaniowej. My tutaj jako Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych nie uchylamy się oczywiście od pokrycia kosztów dokończenia remontu tego dachu.
Czy również brali państwo pod uwagę takie rozwiązanie, aby przekazać całą sprawę inwestycji na tym dachu, remont tego dachu pozostałym członkom wspólnoty mieszkaniowej, aby oni sami sobie we własnym zakresie znaleźli wykonawcę i dokończyli ten remont? Czy również taka droga wchodzi w grę? Czy tutaj ZBILK chce być w dalszym ciągu głównym rozgrywającym, czy też można tę sprawę przekazać do pozostałej części członków wspólnoty mieszkańców?
Powiem tak, istnieje taka możliwość. Będziemy rozmawiali z najemcami lokali komunalnych, z zarządcą wspólnoty, którym jest spółka Agbil. Będziemy rozważali różne możliwości dalszego zagospodarowania tego poddasza. Myślę, że w tej chwili najważniejszym dla nas jest to, żeby zabezpieczyć ten dach i dokończyć jego remont. Natomiast w dalszej kolejności zastanowimy się, jak zagospodarować te poddasze.
Zabezpieczony jest dach, rozumiem. Nie będzie nic ciekło.
Mam nadzieję, że nie będzie nic ciekło. Nasze informacje ze strony zarządcy wspólnoty, czyli spółki Agbil, wskazują, że poddasze powinno być zabezpieczone.
Rozumiem. Pan Marcin Nieradka, zobaczymy, jak dalej ta sprawa się rozwinie, czy dach wreszcie będzie już ostatecznie ukończony, wykończony, a tak jak już wspomniałem wcześniej, do sprawy pana Dariusza R., już byłego wykonawcy adaptacji tego poddasza w kamienicy przy ulicy Studziennej 15. Wrócimy w maju, kiedy to już prokuratura według obietnic pani rzecznik prokuratury okręgowej ma zakończyć postępowanie. Zobaczymy, jak to postępowanie się zakończyło, z jakim wynikiem. Pan Marcin Nieradka, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
20 minut po godzinie 12. Czas reakcji 510-37 i 36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510-37 i 32 numer czujny. I z nami jest kolejny gość, pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Hanno. Wczoraj umawialiśmy się na to spotkanie, bo nie dokończyliśmy naszej rozmowy, pani Hanno. I telefony, jak się pani domyśla, posypały się. Chodzi o śliskie chodniki, oblodzone chodniki, ośnieżone chodniki, ale nie tylko. Proszę się, pani Hanno, przygotować. Zaczniemy może od pierwszego telefonu, od naszego słuchacza, który wczoraj słuchał naszej rozmowy.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Słucham znowu tej pani rzecznik ZDIDM-u i normalnie, no nie wiem co, czy to gryźć stół, czy telefon, czy ją pogryźć. No przecież nie może tak być, bo ten słuchacz z Płoni, który dzwonił, ma rację. Cały czas, ja mam też takie wrażenie, że cały czas ZDIDM działa na zasadzie interwencji po telefonach, na antenie zresztą Radia Szczecin, po telefonach słuchaczy, mieszkańców miasta. I odnośnie tej firmy Jantar, myślę, że umowa zostanie zerwana, jak się zima skończy. Dziękuję, do widzenia.
No, mam nadzieję, że trochę żartobliwie nasz słuchacz mówił to wszystko, co mówił.
Szczególnie o gryzieniu mnie, prawda?
Pani Hanno, ale zacznijmy od tego, co wydarzyło się dzisiaj. To jest informacja z godziny 9. Wypadek wydarzył się na Nowym Rondzie Jana Karskiego. To jest rondo u zbiegu ulic Werny Chory, Żołnierskiej, Mickiewicza i Redutu Ordona. Rondo bardzo ładne i bardzo bezpieczne, jak się wydawało, ale dzisiaj dosyć poważny wypadek i od tej sprawy chcieliśmy zacząć, ponieważ to nie jedyny wypadek w tym sezonie, ale może oddam pani głos, co się tam wydarzyło, pani Hanno.
Rzeczywiście, może nie na samym rondzie, tylko na tym przejeździe kawałek dalej za rondem. Z relacji motorniczego wynika, że auto dostawcze, próbowało przejechać
ulica
za
Somosfiery,
rondem.
To jest ulica Somosfiery, skrzyżowanie tak. Z Żołnierską, tak jest.
Z relacji motorniczego wynika, że auto, które próbowało przejechać przez to torowisko, wymusiło pierwszeństwo. No i zostało na dobrą sprawę staranowane przez nasz tramwaj. Auto obróciło się o 180 stopni i nie wygląda dało to zbyt dobrze. Oczywiście ostateczne ustalenie będzie w rękach policji i będzie trwa jakieś tam dochodzenie. Natomiast rzeczywiście tylko w tym roku, od początku roku, dzisiaj mam 19 stycznia i od początku roku było 9 kolizji. Nie wliczając tej, która wysoce prawdopodobna jest, że jest też z winy kierowcy, ale 8 poprzednich jest potwierdzonych, że to wszystko były kolizje z udziałem
aut. To w tym roku, 2017,
tylko,
tak?
Tak, tylko w tym roku i wszystkie te kolizje były z winy kierowców. Nie motorniczego, tylko kierowców.
To może dlatego, że ślisko się zrobiło.
Wie pan co, rzeczywiście ślisko to jedno i tutaj bez dwóch zdań warunki atmosferyczne mają znaczenie. Natomiast niestety, tak jak zeszły rok pokazał, tylko do końca listopada tych kolizji było 100 i większość było zmiany kierowców, to pokazuje, że brawura, prędkość, to, że zdążymy, to, że nie znamy przepisów ruchu drogowego, powoduje, że tych wypadków, kolizji jest naprawdę bardzo dużo i uczulamy kierowców na to, ponieważ tramwaj jest duży, on jest ciężki, nie zahamuje, nie zatrzyma się od tak, naraz, już teraz, tak jakbyśmy tego chcieli. Pamiętajmy, że w tych miejscach, gdzie ten tramwaj styka się z autami, na zjeździe z rond, na przejazdach i wszelkich innych miejscach, żebyśmy zwracali szczególną uwagę, bo niestety ta chwila, ten moment może skończyć się tragicznie. Dzisiaj na szczęście nikomu nic się nie stało. Ani pasażerom motorniczemu. Kierowca został zabrany, pogotowie go zabrało, natomiast ze wstępnych ustaleń wynika, że jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I to jest najważniejsze, bo cała reszta to są rzeczy wtórne i materialne. Wszystko da się naprawić. Natomiast żeby nieszczęść było jak najmniej, uczulamy i apelujemy, żeby zwracać uwagę ten kontakt tramwaju z autem naprawdę.
Zawsze auto przegrywa. Pani Hanna Pieczyńska, dołączamy się oczywiście do tego apelu. Drodzy kierowcy, zwracajmy uwagę na tramwaje. Tramwaj wcale nie jedzie wolno, a nawet jak jedzie wolno, to nie zahamuje w miejscu, w punkcie. Trzeba na to bardzo uważać. Teraz, pani Hanno, przenosimy się do Przecławia. Wczoraj nie zdążyliśmy już przeczytać skargi naszych słuchaczy, naszego słuchacza z Przecławia właśnie. Tam funkcjonuje linia 81 i właśnie o tej linii nasz słuchacz napisał. Witam, bardzo proszę w imieniu mieszkańców miejscowości Przesław, niedaleko Szczecina, o interwencję w sprawie kursowania autobusów linii 81. Od 1 stycznia 2017 roku trasą 81 jeździ tabor PKS, który wygrał przetarg. Zaczęło się istne piekło. Autobusy notorycznie się spóźniają mimo licznych zgłoszeń telefonicznych do spółki PKS. Nie ma w ogóle poprawy. Spóźniają się autobusy nawet o 15 minut. Kurs za kursem rano. Nie można dojechać punktualnie do pracy, a po południu jesteśmy o 40 minut później w miejscu zamieszkania. Pisaliśmy do pani wójt, pani Małgorzaty Szwarc, aby nam pomogła. Rozłożyła ręce. PKS nie odpowiada na pisma, a my jako mieszkańcy jesteśmy bezradni i prosimy o pomoc. Umowę z tą firmą, z PKS-em, podpisał Zarząd Drogi Transportu Miejskiego. Pani Hanno, dlaczego tam nie mogą jeździć nasze autobusy? Albo innych spółek?
Ciężko powiedzieć, co to znaczy nasze. Wie pan co, tak, rzeczywiście został ogłoszony przetarg. W zeszłym roku wygrała go spółka PKS. Spełniła wszystkie wymogi, które w tym przetargu były zawarte. Po sygnałach takich wstępnych, że są niewyjazdy od spółek, które realizowały niektóre przejazdy właśnie w tych gminach ościennych, zapadła decyzja o trochę innym podziale linii i rzeczywiście do przetargu, który ogłosiliśmy pod koniec zeszłego roku, włączone zostały te linie, które obsługiwane są przez, znaczy jakby, które się otrzymują między innymi dla gmin tych ościennych i oczywiście częściowo przynajmniej transport nocnych. W tym przetargu wzięła udział firma PKS, spełniła wszystkie wymogi tego przetargu i wygrała. W związku z tym umowa została podpisana właśnie
Mam wrażenie, że tutaj jest kalka tej sytuacji z firmą Jantar. Spełniła wymogi, wygrała przetarg, a jakość usług tej firmy pozostawia według naszych słuchaczy wiele do życzenia. Za chwilę do tej firmy i do tej jakości jej usług wrócimy, bo jak pani domyśla się, mamy wciąż sygnały od naszych słuchaczy, że jest ślisko, bardzo ślisko. Czekamy na odwilż. Pani Hanno, jeszcze przed reklamą chciałbym usłyszeć od pani, czy rzeczywiście tak jest, czy państwo to sprawdzili, że ten PKS w Przecławiu, w tamtych rejonach rzeczywiście się spóźnia?
Rzeczywiście są sytuacje i sprawdzamy
notorycznie
to, ponieważ...
i tak, ja rozumiem, że jakieś spóźnienia chwilowe następują także w Szczecinie. Te linie obsługiwane są przez zupełnie inne firmy. To się zdarza, ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją permanentną, no to trzeba jakoś zareagować.
Ciężko jednak mówić o sytuacji permanentnej. Szczególnie w momencie, w którym ta spółka... Znaczy po pierwsze PKS nie jest nowy i to nie jest spółka, z którą się nie znamy, ponieważ obsługiwała inne linie, a także transport na żądanie, w związku z tym jakby to nie jest ktoś, kogo kompletnie nie znamy. Mhm. Po drugie, spółka PKS te linie obsługuje zaledwie od początku roku i trafiła naprawdę na trudne warunki atmosferyczne. I jeżeli chodzi o ewentualną jazdę zgodnie z rozkładami i z czasem, no to umówmy się, to nie tylko chodzi o linię 81, ale szczególnie w tych momentach, w których było ślisko i padał śnieg, a większość dni w tym roku niestety takich było, pozostawia wiele do życzenia nie tylko na tych liniach PKS-owych, ale także w centrum miasta. Ale tak jak mówiłam i informowałam wcześniej, niestety było też tak, że największe utrudnienia i największe opóźnienia miały te linie, które obsługiwane były przez gminy ościenne, ponieważ no, tam to odśnieżenie było na różnym etapie. Oczywiście wszystkie te sytuacje i monity od naszych, od państwa słuchaczy, te skargi, które wpływają do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, są sprawdzane. Nadzór ruchu pojawia się w Przecławiu. Oprócz tego są oczywiście kontrole w PKS-ie, tak żeby zminimalizować to. Natomiast mówienie dzisiaj, że jest dużo gorzej niż było w momencie, w którym te linie, czy tą linię obsługiwała inna spółka autobusowa, to jest zdecydowanie za wcześnie. I za jakby tych takich zewnętrznych sytuacji, które spowodowały opóźnienia, mogły powodować opóźnienia na tych liniach, jakby było zbyt dużo, żeby dzisiaj mówić, że
żeby już oceniać.
Było
dobrze,
cudownie, a dzisiaj jest katastrofa.
Minęło kilka dni, odkąd PKS obsługuje te linie, zatem poczekajmy, ale mam nadzieję, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego będzie bardzo, bardzo wnikliwie przyglądał się jakościom świadczonych usług przez PKS w Przecławiu i nie tylko. Zobaczymy, jak z tą punktualnością będzie. Pani Hanno, na chwilę przerwa. Pozostajemy oczywiście cały czas na łączach. Za chwilę wrócimy do Szczecina. Po reklamach zaczniemy od pętli na Pomorzanach, a później już będą telefony, które pojawiły się w związku z naszym wczorajszym i nie tylko wczorajszym tematem śliskich chodników, przystanków autobusowych i tak dalej. 510-37-36 numer telefonu do studia, 510-37-32 numer czujnego telefonu. Tak jak rozpoczęliśmy nasz program od uwagi naszego słuchacza, najczęściej ludzie dzwonią do czasu reakcji, ponieważ uważają, że właśnie tą drogą szybciej uda im się uzyskać jakąkolwiek reakcję pozytywną na ich prośby, skargi od różnych instytucji i firm. Pani Hanna Pieczyńska cały czas jest z nami, mam nadzieję. Tak, pani Hanno?
Tak, jestem, czekam.
Witam ponownie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, zatem proszę potraktować tę serię telefonów, jaką za chwilę usłyszymy, informacyjnie. Mam nadzieję, że pani jest już wyposażona w jakieś przyrządy do notowania, do pisania. I pierwszy telefon, tak jak już mówiłem, na Pomorzanach jest pętla. Nasz słuchacz korzysta codziennie z tej pętli, z tramwajów, które tam się zatrzymują i ma uwagi. Posłuchajmy.
Witam, Mirek z tej strony. Ja dzwonię z taką sprawą. Jestem pasażerem linii 6. Jeżdżę z Pomorzan. Czekając, jest zimno, czekając na tramwaj, szóstkę, stoi trójka. Szóstka stoi z drugiej strony przy ulicy Smolańskiej. Nie podjadą, człowiek czeka na dworze, ona nie podjedzie. Gdy inne składy stawały na tym torze dwa, to tu stają po jednym składzie albo szóstka, albo trójka i człowiek marznie na dworze, a oni, gdzie tramwaj się zatrzymuje przy Smolańskiej, siedzą tam w telefonach, się bawią, niektórzy palą papierosy, a nie podjadą, żeby człowiek mógł wejść do tramwaju i się ogrzać. Na początku stał na trzecim peronie, więc myślałem, że może nie mogą. Teraz stoją dwunastka tam, dwunastki dwie stoją. A kiedyś na pierwszym peronie stała jedenastka i czwórka, czyli stały dwa składy. A teraz skład tylko jeden, albo trójka, albo szóstka podjeżdża, a drugi, jeśli jest trójka, to drugi skład szóstka, czeka tam na Smolańskiej, a ludzie na przystanku stoją i marzną. Zamiast wejść do tramwaju, żeby on podjechał na przystanek główny, wsiąść do tramwaju i się ogrzać. Dzwoniłem do ZDTM-u, mieli tą sprawę wyjaśnić i do tej pory żadnego efektu nie ma.
Tam skomplikowana sytuacja na tej pętli, tak mogłoby się wydawać z relacji naszego słuchacza. Trójka, szóstka, pani Hanno, co tam jeszcze się zatrzymuje? Ja rzadko bywam na Pomorzanach, na pętli. Jakie tam jeszcze tramwaje? Ale kilka torów na tej pętli, z tego co pamiętam.
Jest, rzeczywiście. Mhm. Wie pan co, w tej chwili nie wiem, dlaczego tak jest, że te tramwaje nie podjeżdżają, nie czekają na torze. Może wynika to z kolejności, które odjeżdżają. Ciężko mi się do tego ustosunkować, na pewno sprawdzę i się do tego
przygotuję. Być może rzeczywiście jest tak, że tory są zablokowane, dlatego tramwaj czeka tam na ulicy Smoleńskiej na wjazd. Ale tutaj słuchacz mówił, że tor jest wolny, że mógłby on jakoś ten tramwaj wjechać i tych pasażerów, którzy czekają na pętli, zabrać. Pani Hanno, proszę to zanotować, proszę sprawdzić, proszę załatwić, jeżeli to będzie tylko możliwe, no niech to
jeżeli
wszystko
będzie możliwe,
bo
oczywiście
jest zimno i ludzie marzną, wiadomo. Pan Łukasz do nas zadzwonił. Halo, panie Łukaszu.
Witam serdecznie.
Witam.
Panie Krzysztofie, dzień dobry, pani Hanno. Ja mam do pani takie dwa, w zasadzie trzy króciutkie pytania. Pierwsze pytanie a propos właśnie PKS-u Szczecin i chciałem się dowiedzieć, jakie było kryterium główne w przetargu organizowanym przez spółkę komunalną. Drugie pytanie, ilu operentów się zgłosiło? I trzecie moje pytanie, czy w umowie z PKS-em są zapisane jakieś wzmianki na temat kar umownych za niedotrzymanie terminów przyjazdów, rozkładów jazdy? I w zasadzie te trzy króciutkie pytania.
Dziękujemy pani Łukaszu. Pani Hanno.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przetarg, to tam można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej, bo tych kryteriów jest bardzo dużo, ponieważ oprócz tego, że musi być odpowiedni tabor i on musi być w odpowiednim wieku i tak dalej, oczywiście jakby możliwe zgłosie taborowe i inne są zawarte w tym przetargu. Zgłosił się tylko PKS i z nim została zawarta umowa. I oczywiście oprócz tego są umowy przewozowe, w których kary na dobrą sprawę za wszystko. Za wcześniejszy odjazd, za późniejszy, za brak klimatyzacji, czy za brak jakichkolwiek innych elementów. I to wszystko jest obwarowane w umowie i jeżeli jakiekolwiek są nieprawidłowości wychwycone przez nadzór ruchu, takie kary na przewoźnika są nakładane.
To przypomnijmy, 19 dni PKS jeździ na linii 81. Słuchacze skarżą się na spóźnienia notoryczne, kwadrans, nawet powyżej kwadransa rano i po południu. Być może jest to związane z tym, że jest zima. Jak jest zima, to zimno musi być. I droga, no trzynastka, to potwierdzam, zdarzało się, że była śliska, oblodzona i być może z tego właśnie wynikały te spóźnienia. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, będzie przyglądał się bacznie pracy tej firmy PKS na linii 81. Jak tylko pojawią się nieprawidłowości, no niezwiązane z okolicznościami zewnętrznymi, pogodowymi, to będą wyciągane konsekwencje, mamy nadzieję. 510-37-36 numer telefonu do studia. Ślisko cały czas i cały czas dostajemy telefony od Państwa w tej sprawie. Posłuchajmy.
Jestem mieszkanką Szczecina, mam na imię Teresa i w dniu wczorajszym przechodziłam ulicą Piotra Skargi na odcinku między żandarmerią a tam w dół. Jest strasznie śliski chodnik. Przewróciłam się, za mało nie złamałam kręgosłupa i bardzo bym prosiła władze, żeby się tym chodnikiem zajęły. Dziękuję bardzo.
Nie na imię mam Piotr, dzwonię ze Szczecina i dzwonię w sprawie oblodzonych przystanków i chodników. Oprócz przystanków radziłbym, bo dzisiaj byłem na szpitalu na Unii Lubelskiej i radziłbym zajrzeć tam służbą. Tam wszystkie chodniki naokoło praktycznie są oblodzone. Parking, który zajmują zarówno pracownicy przed szpitalem, jak i pacjenci, którzy przyjeżdżają, jak i rodziny, które przyjeżdżają do tych pacjentów, to jest po prostu tragedia. Tragedia. Warstwa lodu i w każdej chwili osoby starsze nie tylko mogą się poślizgnąć, upaść, złamać, dostać poważnego urazu.
Dzwonię ze Szczecina z ulicy 9 Maja o odśnieżaniu. I na 9 Maja jest przedszkole i podlega pod urząd miasta. Chodnik jest nieodśnieżany, tak jak również latem jest też niesprzątany. I ja jestem po dwóch zabiegach antyprotezy biodrowych. Jest ślisko. Mam problemy z chodzeniem i tego nikt nie widzi.
Dzwonię z Podziu. Dzisiaj jadąc z ulicy Grabową a Złotą przy przystanku w drodze na przystanek starszy pan wywrócił się. Jest tak oblodzona ulica, wywrócił się, odbił się głową, głowę rozciął. Dobrze, że przyjeżdżaliśmy się, zatrzymaliśmy i właśnie z panem jesteśmy na izbie przy szpitalu Zunowym.
To podsumujmy, Złota na Prawobrzeżu w Podjuchach to jest skrzyżowanie z Granitową, także 9 maja, także Unii Lubelskiej wokół szpitala i Piotra Skargi. To są telefony świeże, zatem ten problem cały czas mamy. Od kilku dni już nie pada śnieg. W zasadzie wydawałoby się, że był czas na posprzątanie tego wszystkiego. Ja potwierdzam także, że jest ślisko miejscami w Szczecinie, na przykład koło ZUS-u. Tam dookoła ZUS-u, zwłaszcza między Galaksy a ZUS-em jest taki fragment chodnika, którym dochodzi się do ZUS-u. No, wczoraj widziałem, jak dwie panie trzymały się za ręce. Wyglądało to trochę jak taniec na lodzie. Pani Hanno, mam nadzieję, że pani zanotowała wszystkie te uwagi. Jeszcze raz dopytam o firmę Jantar. Dzisiaj próbowaliśmy skontaktować się z firmą Jantar. Prosiliśmy o rozmowę z panem dyrektorem. Był zajęty. Prosiliśmy także o kontakt z nami. Sławek Orlik zostawił swój numer telefonu. Do tej pory tej odpowiedzi nie otrzymał. Zatem firma Jantar wypowiedzieć się w tej sprawie nie może. Ale ja ponowię to pytanie. Kiedy zostanie rozwiązana umowa z firmą Jantar i będzie poszukany inny wykonawca tych prac zimowych?
Takiej konkretnej daty oczywiście nie jestem w stanie podać Państwu, kiedy będzie taka umowa rozwiązana. Dzisiaj w raporcie w ramach akcji Zima mam informację, że w ramach tego zimowego utrzymania i prac na przystankach na Lewobrzeżu pracowało 6 samochodów i 18 osób. Dalej wspomagają to pracownicy nasi robót interwencyjnych. Natomiast no, liczymy na to i mamy nadzieję, że sytuacja na tych przystankach się poprawi i już się poprawi.
No ja bym już nie liczył, pani Hanno. Nie pada od kilku dni, a sytuacja jest taka, jak słyszymy wszyscy. To jeszcze porównajmy, pani Hanno, porównajmy, jak to wygląda na Prawobrzeżu. Mieliśmy telefon także stamtąd.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Na temat tych oblożonych przystanków i ja proponuję ZDITM, aby zrezygnował natychmiast z firmy Janka, a podpisał umowę z firmą, która pracuje na Prawobrzeżu, bo trzeba naprawdę ich pochwalić. W czasie opadów śniegu jechałem sobie od Bukowego do Kasztanowego i zauważyłem firmę, samochód osobny busa. Nie pamiętam tylko, jaka była nazwa tej firmy. Czterech młodych chłopaków, dwóch łopatami ciach, pach, odśnieżali cały przystanek, a drugi gościu z samochodu wyciągnął taki ala wózeczek, ja nie wiem, co to było. W każdym razie na środku stało wiadro i tym wózeczkiem przejeżdżał po odśnieżonym placu, rozsypywał się piach solą. Do dzisiejszego dnia wszystkie przystanki na Prawobrzeżu są suche, czyste i bez śniegu.
Tak to wygląda na Prawobrzeżu, tak dla porównania, że można. Pani Hanno, na Prawobrzeżu MPO, tak? Kto tam?
Nie, jeżeli chodzi o przystanki, jest to firma Aromus. I rzeczywiście wiem o tym, że na Prawobrzeżu te przystanki są, że tak powiem, w dobrym stanie i odśnieżenie jest na dobrym poziomie.
Zatem coś jest na rzeczy, Jantar nie daje sobie rady. Być może czas najwyższy, aby z tą firmą poważnie porozmawiać. Pan Andrzej do nas zatelefonował w sprawie pętli na Pomorzanach chyba. Panie Andrzeju, witamy na antenie. Nie?
Witam serdecznie. Mam taką uwagę. Ta pętla była wybudowana w latach 65-70. Wtedy tramwaje były składami o wiele krótszymi. I to nie jest tak, jak tam pan mówił, że ktoś pali sobie papierosy, czy gra w kartę, czy bawi się telefonem. Bo po prostu są dwa wjazdy. Od powstańców wielkopolskich jest jeden wjazd na pętlę, drugi jest od Smolańskiej. Tramwaje są teraz dłuższe i nie mogą wjeżdżać na te perony. One się nie mieszczą. To jest właśnie problem. To jest problem. Nie mieszczą się tramwaje. One kiedyś wjeżdżały swobodnie. W tej chwili jest tak, że sytuacja jest taka patowa i naprawdę, przynajmniej to na Smolański, tam co dzwonił wcześniej pan, który mówił, że na Smolańskiej stoją. No, zgadza się, dwa tramwaje stoją, bo nie mogą wjechać.
Być może to jest właśnie to, o co chodzi. Pętla jest za ciasna, zatem tutaj po prostu trzeba byłoby to wszystko przebudować i dopiero wtedy te tramwaje mogłyby się mieścić na tych peronach i zabierać słuchaczy, żeby nie marzli. Panie Andrzeju, dziękuję za telefon. Pan Maciej, 510, 37, dziękuję i 36, to jest telefon do studia. Pan Maciej zadzwonił teraz, halo?
Dzień dobry, ja bym chciał pani ZDITM-u przypomnieć, że w Szczecinie jest jeszcze taka ulica jak Wyszyńskiego i w dół od bramy portowej aż na dół, na wysokości do przystanków, ona jest jeden wielki lód, a już nie mówiąc na wysokości wieżowców, na dół jest taka ślizgawica, że ludzie się co chwila przewracają. Nawet moja mama, która też jest inwalidką, też się przewróciła. I tam ludzie nie mają jak chodzić, a jeszcze nie mówiąc o kładce nad Wyszyńskiego, tam już jak na nią wejść, zejść, to jest jak Mont Everest. A proponuję jednak ulicę Wyszyńskiego, chodniki zmienić na wierzchnię, bo wystarczy trochę deszczu i ta nawierzchnia jest tak śliska, że też się nie da przejść. Więc o tym trzeba pomyśleć, jak najszybciej to zrobić. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pan Maciej. Pani Hanna notuje, mam nadzieję. Pani Hanno, teraz zobaczymy, jak to wygląda nad Odrą. Tam sobie dozorcy dobrze radzą z odśnieżaniem. Posłuchajmy telefonu.
Mieszkam na Stołczynie. Byłam mile zaskoczona wczoraj, bo byłam w przychodni na ulicy nad Odrą. Tam po prostu chodniki przed blokami odśnieżają dozorcy. Każdy ma swój teren i te chodniki są naprawdę odśnieżone. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Pozdrawiamy dozorców. Przypomnę o obowiązku właściciela nieruchomości bądź zarządcy obowiązku odśnieżania, utrzymania w dobrym stanie chodnika wokół posesji. Dozorcy na ulicy, przy ulicy Kamienic, przy ulicy nad Odrą radzą sobie z tym dobrze. I teraz wrócimy do firmy Jantar i jej usług. Komentarze w tej sprawie pani Hanno także. Posłuchajmy pierwszego.
Witam serdecznie, stały słuchacz Adam ze Szczecina w sprawie odśnieżania przystanków przez firmę Jantar. No ja się tak zastanawiam teraz, nasze miasto jest dosyć duże, jest dosyć dużo tych przystanków, chodników, tego wszystkiego. I teraz pytanie, czy takie pieniążki, czyli 63 tysiące złotych, czy 60 parę tysięcy złotych miesięcznie są wystarczającymi środkami? Bo teraz licząc tak, że każdy taki pracownik, no, musi zarobić, przypuszczam, 1,5 tysiąca złotych, tak? Potrzebne jest, nie wiem, jakieś auta, jakiś sprzęt, coś jeszcze, tak? Auta jeżdżą na paliwo i tak dalej. No to pytanie, czy te 60 kilka tysięcy złotych to jest wystarczające środki po prostu tak naprawdę, żeby takie duże miasto objąć takim profesjonalnym, że tak powiem, serwisem? No bo to ilu pracowników oni są w stanie zatrudnić tak naprawdę? Także mi się wydaje, że w ogóle ten przetarg został wygrany bardzo fajnie, natomiast te koszty mi się wydaje po prostu są jakieś małe. Nie wiem, czy za takie pieniążki ktoś jest w stanie to zrobić. No zwłaszcza jak jest taka zima, że jest co odśnieżać, jest co odladzać, że te przystanki są całe tam pokryte i tak dalej. I za takie pieniądze być może nie da się po prostu tego zrobić.
No i tutaj już będzie konieczny komentarz, to przypomnijmy rzeczywiście, czy chodzi o taką sumę, ponad 60 tysięcy złotych miesięcznie jest przewidziane dla tej firmy za jej pracę, za odśnieżanie i odladzanie.
Jest to kwota miesięcznego ryczałtu dla tej firmy.
No rozumiem. Czy zdaniem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest to kwota adekwatna do tego, aby utrzymać w dobrym stanie szczecińskie ulice i chodniki, czy po prostu ktoś tutaj liczył na to, że zima będzie łagodna, jak to dawniej bywało?
Wie pan, szczerze mi trudno jest powiedzieć, na co liczyła firma Jantar, na pewno nie wiązuje
te pieniądze wychodzą z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Jasne, natomiast jakby nas obowiązują pewne procedury i w ramach tych procedur ta firma wygrała. Nie mam przekonania stuprocentowego, czy jeśli firma miałaby wyższe kwoty, radziłaby sobie ze swoimi zadaniami lepiej niż teraz. I ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest kwota wystarczająca, czy też nie. W tym momencie na pewno firma nie w ramach tej czy innej kwoty sobie nie radzi.
To a propos kwot, pieniędzy, jeszcze jeden komentarz.
No tak sobie się przysłuchuję tym firmom sprzątającym i tym wszystkim. No i tak sobie myślę, no to właśnie dlatego tak jest, że wszystko posprzedawało. Miasto to się najlepiej sobą jakby zajmowało i zleciło wszystko w przetargi. I tak jak ktoś już powiedział słusznie, wygrywają najtańsi i później najtańsi to powoduje tak, że wciągną tych śmieci, tylko wydmuchują właśnie po to, że to znika na chwilkę. Później wiatr się zmienia, śmieci są dalej, wszystko jest tacy, znowu musimy wynająć firmę. Samo się ciśnie na usta, no nic taniej nie można, no wszystko musi ileś kosztować i koniec.
Taniej znaczy drożej. Stare porzekadło. Pani Hanno, tutaj jeszcze Sławek Orlik podpowiada, że podobno jest taki zapis, taki przepis, że rażąco niska cena za daną usługę może być powodem odrzucania danej oferty. Czy tutaj przypadkiem nie mamy do czynienia właśnie z taką rażąco niską ceną? No niby atrakcyjną, 60 parę tysięcy na miesiąc, ale okazuje się, że być może to za mało. Na Prawobrzeżu, przypomnijmy, zupełnie inna firma radzi sobie z tym jakoś przyzwoicie, natomiast na Lewobrzeżu no nie za bardzo.
Nie mam porównania kwot zeszłorocznej ani tej, która dotyczy firmy Romus, która zajmuje się przystankami na Prawobrzeżu, więc nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o rażąco niską kwotę i ewentualne niepodpisanie umowy z tym wykonawcą, no to jest dział, który zajmuje się tym. No i na pewno tutaj wcześniej były jakieś rozmowy, dyskusje, czy i w jakich warunkach się powinno podpisywać umowy. Wszystko jest zgodnie z pewnymi procedurami i zasadami podpisywane, więc myślę, że tutaj nie ma możliwości jakby mowy o tym, żeby ktoś popełnił błąd, podpisując akurat z tą, a nie inną firmą umowę. Mhm. Jest to rzeczywiście nowy wykonawca, natomiast no, mam nadzieję, że jakby te działania, które teraz podjęliśmy, zdyscyplinują tą firmę i ta współpraca będzie się układała zdecydowanie lepiej. A jeśli jeszcze, nie, no to oczywiście kroki są różne.
Pan Paweł do nas zadzwonił. Halo, panie Pawle?
Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. To znaczy, ja nie wiem, kto jest wykonawcą dla miasta Szczecin, bo nie znam tej firmy, ale do niedawna pracowałem w firmie KZA Pomorze, która jest podwykonawcą firmy, która jest odpowiedzialna za odśnieżanie na przykład przystanków tramwajowych i autobusowych, ale na Lewobrzeżu, nie na Prawobrzeżu. I ta firma jest odpowiedzialna za opróżnianie koszów na przystankach tramwajowych i autobusowych, to powiem Państwu i wszystkim słuchaczom, radiosłuchaczom, że w nocy pracowałem, to tylko trzy ekipy z małymi samochodami, Volkswagen Caddy, musiały te trzy ekipy opróżnić w nocy wszystkie kosze na Lewobrzeżu, na przystankach tramwajowych i autobusowych, co było po prostu niewykonalne, po prostu niewykonalne.
Czyli za mało. Wracamy do punktu wyjścia. Być może za mało pieniędzy, być może za mało ludzi i sprzętu ma firma Jantar, o której cały czas mówimy. Pani Hanno, teraz wrócimy do tych kolizji. Od tego się zaczęło nasze spotkanie. Dzisiaj o godzinie 9 rano tramwaj zderzył się z samochodem. Wyglądało groźnie, nikomu się nic nie stało, no ale tramwaj się wykoleił i samochód prawdopodobnie do kasacji. Nasz słuchacz wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem takie kolizje się zdarzają.
Dzień dobry, z tej strony Dariusz, stały słuchacz. Chciałem zwrócić uwagę na taką sytuację i być może to też miało miejsce na tym rondzie przy ulicy Żołnierskiej. Otóż przy Placu Grunwaldzkim i przy Placu Odrodzenia parę razy zdarzyło mi się, że czerwone światło, które jest przy przejeździe tramwajowym, po prostu się nie zapaliło, mimo to, że jechał tramwaj. I parę razy uniknąłem kolizji. Nie wiem, czy inni słuchacze mieli podobne problemy. Natomiast mi się dwukrotnie coś takiego zdarzyło. Wiem, że to działa na zasadzie jakiś czujek. Natomiast od tego czasu, nawet jeśli mryga, to światło pulsuje, sygnalizując, że tramwaju nie ma, ja i tak mimo wszystko się zatrzymuję od tego czasu i sprawdzam, czy ten tramwaj jedzie. Chciałem, żeby Państwo wytłumaczyli i Pani Hanna Pieczyńska, na jakiej zasadzie to funkcjonuje po prostu i kto ponosi odpowiedzialność w momencie kolizji, jeżeli takie światło nie zadziała. Dziękuję.
Pani Hanna Pieczyńska cały czas jest z nami. Pani Hanno, no być może problem rzeczywiście leży w sygnalizacji świetlnej. Takie światła funkcjonują na placach. I no tutaj apel jeszcze raz powtórzymy do kierowców. Może rzeczywiście nie warto sugerować się tym, co pokazują światła, ale po prostu rozglądać się na lewo i prawo, czy tramwaj nie jedzie, żeby uniknąć kolizji. Pani Hanno, no, domyślam się, że pani w tej chwili nie odpowie nam na pytanie, czy te światła funkcjonują prawidłowo, czy nie, ale mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie dokładnie zweryfikowana i sprawdzona.
To znaczy tak, po pierwsze ja mam pytanie do słuchacza, a mam nadzieję, że nas słucha i dzwoni do zarządu dróg i powie, kiedy to się wydarzyło.
W którym miejscu, tak jest. Kiedy
w którym miejscu dokładnie, gdzie to się wydarzyło i mam też nadzieję, że w momencie, w którym się wydarzyło, od razu chwycił telefon, zadzwonił i powiedział, szanowni państwo, coś jest nie tak, prawie jakby ledwie uniknąłem kolizji. To po pierwsze. Po drugie, w tym miejscu na przejeździe akurat w miejscu tej dzisiejszej kolizji, z tego co wiem, nie ma
Tam nie ma świateł. Tak
jest. W ogóle. Tak? Natomiast wszystkich nas, jako kierowców motorniczych i rowerzystów obowiązuje taka ograniczenie zaufanie do innych kierowców i do tego, co się dzieje. W związku z tym bardzo proszę na to, żeby zwracać uwagę. A jeżeli coś działa niepoprawnie, jak w przypadku tych świateł, to proszę sygnalizować, bo jakby nie ma nas wszędzie, już o tym wczoraj mówiłam, tak?
Musimy Pani wiedzieć, Hanno, że coś na jest tym nie musimy, tak. Tak, na tym musimy zakończyć. Ograniczone zaufanie jest zapisane także w prawie o ruchu drogowym. Stosujmy się do tego, sprawdzajmy, rozglądajmy się. Nie dotknęliśmy wszystkich tematów, które pojawiły się w Państwa telefonach. Jeszcze są dziury w jezdniach, o czym także ZDITM informuje na swojej stronie internetowej takim żartobliwym tytułem: sezon dziur rozpoczęty. Być może ten temat pojawi się jutro w programie, który poprowadzi Janusz Wilczyński. Pani Hanna Pieczyńska to był ostatni gość dzisiaj z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Krzysztof Kukliński. Mówimy Państwu do usłyszenia.